Naszym gościem jest dziennikarz, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny, autor wielu książek Grzegorz Górny, aktualnie publicysta tygodnika sieci i portalu w polityce.pl. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dodam, że gość Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, więc przyjechał pan z Warszawy. Jakie są pana pierwsze skojarzenia z południem Polski, z diecezją tarnowską, z Tarnowem, z Nowym Sączem?
No to już nie pierwsze skojarzenia, bo ja tu wielokrotnie bywałem na spotkaniach autorskich z czytelnikami i w Tarnowie, i w Nowym Sączu, a te miejsca są mi bliskie, no chociażby z powodu tekstów, które też pisywałem, na przykład o relacjach polsko-węgierskich, gdzie Stary Sącz odgrywa bardzo dużą rolę. Ta brama seklerska, która jest przy wejściu do klasztoru, została postawiona przez mojego bardzo dobrego przyjaciela Otile Soloja, który niestety zmarł niedawno, ale też bliskie jest mi Podegrodzie, gdzie urodził się święty Stanisław Papczyński, którego biografię też napisałem kilka lat temu. Także są mi to znane ziemie.
W Tarnowie też mamy bramę seklerską. Może jeszcze pan jej nie widział. Okazja taka może jeszcze będzie.
A to zobaczę bardzo chętnie.
Diecezja tarnowska jest ziemią świętych i błogosławionych. Te wskaźniki religijne mamy też dość wysokie, chociaż one nie pokazują jakości naszej wiary. Te ostatnie badania, także które podał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, pokazały, że w Polsce jest wzrost tego wskaźnika i chodzenia do kościoła i przyjmowania komunii. Jaka jest taka nasza polska wiara w czasach globalizacji? Jak pan redaktor to ocenia, obserwuje?
Ja myślę, że nie jest tak dobrze, jak mówią optymiści, ale nie jest też tak źle, jak mówią pesymiści. Dlatego, że toczy się bój o duszę Polaków i widać, że w Polsce on jest nawet bardziej taki zawzięty, zacięty niż w innych krajach Europy Zachodniej, dlatego, że jednak jest tu pewna stawka, o którą toczy się gra, taka dosyć wysoka stawka o oblicze duchowe naszego narodu i myślę, że te najbliższe lata będą jakoś rozstrzygające, jeżeli chodzi o tą naszą przyszłość, dlatego że przez bardzo wiele lat niosła nas ta duchowość Jana Pawła II, zarówno za jego pontyfikatu, ale także jeszcze po jego odejściu. Natomiast no mniej więcej tak od kilkunastu lat widzimy takie załamanie się, na przykład jeżeli chodzi o liczbę powołań duchownych, o stopień akceptacji dla nauczania kościelnego, o dzietność, wskaźniki dzietności, bo tutaj są one zatrważające. Bo z jednej strony mówimy, że Polacy są najbardziej katolickim narodem w Europie, bo jeżeli chodzi o stopień praktyk religijnych, to rzeczywiście w Polsce największy odsetek ludzi praktykuje, co niedzielę jest w kościele. Natomiast z drugiej strony mamy najniższy współczynnik dzietności w całej Europie i jeden z najniższych w ogóle na świecie.
To dodam, że jest nas mniej. To jest kolejny rok z rzędu, gdzie spadła liczba ludności Polski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku liczba ta wyniosła 37 332 tysiące osób. To jest o 157 tysięcy mniej niż w 2024 roku. Z danych GUS-u wynika, że jest nas mniej, ale żyjemy dłużej. Według tych przewidywań liczba ludności Polski w dalszym ciągu będzie się kurczyć. No, tych zmian nie nadgonimy, ale co jest potrzebne pana zdaniem, żeby Polacy chcieli mieć dzieci, chcieli mieć więcej dzieci?
No tak naprawdę doświadczenie wszystkich krajów, które wprowadzały politykę prorodzinną, jest takie, że żadne instrumenty administracyjne, polityczne, czy ulgi podatkowe, czy preferencyjne kredyty dla młodych małżeństw, one są jednak nieskuteczne. Podstawowa jest zmiana myślenia, zmiana nastawienia do życia, czyli musi być to poprzedzone pewnymi zmianami kulturowymi. Dlatego, że kobiet nie przekonamy do tego, żeby miały dzieci, mówiąc, że nasza cywilizacja upadnie, dlatego ty musisz mieć wiele dzieci.
Może zacznijmy od tego, że jest coraz mniej małżeństw i cywilnych, i sakralnych, a jak nie ma tej stabilizacji, jest ta niepewność, czy partner będzie, czy nie będzie, to może to też mieć wpływ na to, czy chce mieć dziecko.
No po pierwsze jest tak, że te kohorty wiekowe są coraz mniejsze. Czyli na przykład kiedyś, jeżeli jeden rocznik liczył 720 tysięcy ludzi, no to było z czego wybierać do kapłaństwa, by byli ci ludzie, którzy mogli wchodzić w związki małżeńskie. Teraz mamy, załóżmy, 350-340 tysięcy w takiej kohorcie rocznikowej. No to mamy skurczenie się o prawie połowę tej puli ludnościowej. Poza tym mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa globalnym podziałem płci. Ono dotyczy nie tylko Polski, ale generalnie w większości krajów rozwiniętych, że młodzi chłopacy są bardziej nastawieni konserwatywnie, a młode dziewczyny lewicowo-liberalnie. I ten rozdziew między jednymi a drugimi jest mniej więcej 30%. I to dotyczy i Polski, ale też Stanów Zjednoczonych, Francji. Generalnie to jest zjawisko światowe. Nawet w Korei Południowej czy Tunezji to jest 25%. W związku z tym trudniej znaleźć wspólny język, trudniej się porozumieć ludziom, którzy mają zupełnie inne nastawienie światopoglądowe. Na dodatek w Polsce dochodzi do tego jeszcze kolejna różnica związana z wykształceniem i związana z miejscem zamieszkania, że kiedyś w Polsce studia wyższe były zdominowane przez mężczyzn, dzisiaj są przez kobiety. I w związku z tym kobiety, które skończyły studia wyższe, mają zupełnie inny poziom pewnych oczekiwań, aspiracji. Okazuje się, że mężczyzn na tym poziomie jest znacznie mniej, dlatego że znacznie mniej ich kończy wyższe studia. A na dodatek dziewczyny wyjeżdżają ze wsi małych miast do dużych, z miasteczek do dużych miast. I okazuje się, że tam mamy nadmiar młodych kobiet w dużych miastach, a brakuje ich na wsi w małych miasteczkach. I stąd ten sukces programu Rolnik Szuka Żony to jest odpowiedź na realny problem, jaki dzisiaj mamy. Więc mamy różnicę między młodymi mężczyznami i kobietami, jeżeli chodzi o stopień wykształcenia, a więc oczekiwania, aspiracje, o różnice światopoglądowe i jeszcze geograficzne związane z nierównomiernym rozmieszczeniem.
A zegar biologiczny tyka w tym programie. Tam startują osoby, które mają 30 i 40 lat, bo kiedyś takie pary zawierały związek małżeński, mając 18-19, a widzimy, jak teraz te granice wiekowe się przesunęły.
Organizm kobiety najlepiej przystosowany jest właśnie do zajścia w ciąży, do rodzenia, mniej więcej tak do 30 roku życia.
Więc widzimy, jaki to jest proces, czyli od najmłodszych lat należałoby wychowywać i przypominać o roli, jaką jest małżeństwo, rodzina, wychowywać młode pokolenie, a dzisiaj w dużej części wychowują młodych media społecznościowe.
No niestety tak to jest, że rodzice abdykowali z tej funkcji wychowawczej i dzisiaj głównym wychowawcą są media społecznościowe, które meblują ludziom w głowach, czyli budują ich taką mapę wewnętrzną świata, pewną hierarchię wartości i na tej hierarchii posiadanie dziecka czy udane, szczęśliwe małżeństwo znajduje się bardzo nisko. Ale też było niedawno takie bardzo ciekawe badanie opublikowane osób na łożu śmierci, które czego najbardziej w życiu żałowały. I najczęściej powtarzało się to samo, że żałuję, że nie miałam dzieci albo że tak mało miałem dzieci i że tak mało czasu spędzałem z rodziną, bo co mi po tej mojej karierze, po tych kolejnych awansach, tych tytułach naukowych, jak tak naprawdę cierpię na pewną samotność. I nagle już na końcu życia przychodzi taka refleksja, że jednak w dużej mierze to było życie, które zostało zmarnowane.
Trudno jest stworzyć obywatela i nie mówimy tylko tutaj o urodzeniu dziecka, ale o wykształceniu go, o przekazaniu mu świata wartości. Tutaj osobiście mogłabym pana zapytać, jak dla pana ważna jest rodzina, jaka jest recepta na udane małżeństwo, rodzinę?
Powiem, że musi być w rodzinie miłość, bo jak nie ma miłości, to wszystko się rozpada. Ale musi być rodzina budowana też na pewnych podstawach duchowych, czyli musi być pewien wspólny świat ducha, świat wartości i musi być też taka umiejętność wybaczania sobie. To znaczy musimy mieć świadomość, że małżeństwo jest pewną wspólnotą, a nie sumą egoizmów i że trzeba umieć się też cofnąć, posunąć do tyłu, ustąpić, szukać zgody. I dobrze jest, kiedy dzieci widzą, że rodzice się, nawet jeżeli się pokłócą, to że są w stanie się pogodzić, poprosić o wybaczenie i żeby dzieci widziały, że rodzice są w stanie okazać sobie miłość.
A jak dzieciom przekazywać wiarę? Bo przychodzą takie momenty, kiedy jest ten okres buntu, stawiania pytań, dziecko powie, nie idę do kościoła.
Bardzo często przychodzą te okresy buntu, ale wtedy to często już jest za późno, bo tą wiarę trzeba przekazywać znacznie wcześniej, zanim nastąpi ten okres buntu i trzeba ją pokazywać własnym życiem, że to wtajemniczanie prawdy wiary musi się odbywać w taki sposób naturalny, integralny, to znaczy, żeby dzieci widziały, że dla rodziców jest to sprawa ważna, że rodzice tym żyją, że żyją swoją wiarą, czyli trzeba dzieciom pokazywać, że Pan Bóg jest obecny w naszym życiu, że nasze życie jest taką przestrzenią spotkania z Panem Bogiem, że my z Nim dialogujemy, my Go spotykamy, potrafimy jakoś odczytywać te znaki, które nam pozostawia. I jeżeli dzieci od początku widzą, że to jest realne, że to jest żywe, że to się dzieje, no to w naturalny sposób przyjmują to jako swoje.
Pan na początku naszej rozmowy mówił o wojnie o duszę świata, czyli to są te próby chociażby ograniczenia autorytetu Jana Pawła II, to, że jest mniej historii w szkole, mamy także mniej lekcji religii?
Rzeczywiście, jest ten bój o duszę Polski i to, o czym pani mówi, wynika z tego, że w tej dzisiejszej sytuacji lewica jak takim swoim protektoratem ideowym uczyniła te resorty ministerstwa, które mają największy wpływ na kształtowanie światopoglądu, największy wpływ na wychowanie, na oddziaływanie kulturowe i oni mają tutaj swój określony projekt cywilizacyjny, który chcą narzucić poprzez edukację i w tym projekcie no, nie mieści się na przykład miejsce dla Jana Pawła II jako autorytetu, czy w ogóle dla Kościoła jako też pewnego źródła kapitału społecznego, pewnego źródła moralności. W związku z tym też nie ma miejsca na historię, ponieważ ona mówi nam o naszej tożsamości, która jest ukształtowana przez katolicyzm, a oni chcą tą tożsamość przekształcić. Oni chcą stworzyć nową tożsamość. W związku z tym na przykład jest taki duży nacisk na tak zwaną edukację seksualną, a tak mały na historię. Bo chodzi o to, żebyśmy kształtowali swoją tożsamość w oparciu o inne kryteria.
Mimo zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, widzimy, że dusza człowieka jest spragniona sensu, piękna, prawdy, zwłaszcza młodzi stawiają sobie bardzo szczere i mądre pytania. Pan redaktor nie tak dawno pisał o młodych we Francji, którzy szukają Boga i podawał bardzo ciekawe źródła nawróceń na katolicyzm we Francji.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo we Francji obserwujemy wiele nawróceń osób, które nie miały wcześniej nic wspólnego z katolicyzmem. I co ciekawe, dla nich takim pierwszym impulsem, żeby się nawrócić, było spotkanie z ich rówieśnikami, którzy byli muzułmanami. I nagle okazuje się, że ci muzułmanie mają już swoją mocną tożsamość, wiedzą kim są, mają swoją wiarę i ci zlaicyzowani Francuzi naprzeciwko nich wydawali się jacyś tacy niepewni, zagubieni, pozbawieni zakorzenienia. W związku z tym zaczęli sobie zadawać pytania, a kim my właściwie jesteśmy i to był taki impuls do zadawania sobie pytania o własne korzenie duchowe. To był impuls do poszukiwań duchowych i później oni najczęściej sięgali po Biblię, bo mieli takie skojarzenia, że islam jest religią księgi, świętą księgą jest Koran, więc należy sięgnąć po Biblię. Więc mieli takie przekonanie, że chrześcijaństwo jest religią księgi. Oczywiście nie jest religią księgi, tylko jest religią słowa wcielonego. Natomiast to była taka ich droga do kościoła. I to jest niesamowite, że oni więcej wiedzieli o Mahomecie niż o Jezusie. We Francji, która jest nazywana najstarszą córą kościoła. Już tak daleko te procesy dechrystianizacyjne zaszły. Natomiast ci katechiści, którzy przygotowują tych katechumenów do chrztu we Francji, oni właśnie opowiadają o takiej drodze i że to jest bardzo często spotykany schemat, czyli najpierw spotkanie z muzułmaninem, to rodzi pytanie o własną tożsamość religijną, poszukiwania zaczynają się od Biblii i dopiero potem trafiają do kościoła.
to może i tutaj nasi młodzi ludzie w Polsce, którzy gdzieś tam nam zasnęli na kanapie, tak jak mówił papież Franciszek, żeby wstali z tej kanapy, to może i kiedyś też zadadzą sobie takie pytanie, kim my jesteśmy, jaka jest nasza historia, jaka jest nasza religia. Naszym gościem był dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.